Dzień serdecznie witam, witam Państwa radnych, Panią Naczelnik, Pana Dyrektora, Panią Dyrektor, co mamy jeszcze z zewnątrz, Panią z Miejskiej Biblioteki Publicznej, Panią Barbarę. I przeczytam Państwu porządek dzisiejszej komisji. Punkt pierwszy to przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach. Punkt drugi, działania informacyjne i edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii skierowane do uczniów szkół podstawowych. Punkt trzeci to ferie w mieście 2022, plany, harmonogram imprez i punkt czwarty, opiniowanie materiałów sesyjnych, sprawy różne. To jest porządek dzisiejszej komisji. Czy ktoś z Państwa wnosi uwagi do porządku? Nie widzę. Tak z tego przystąpimy do realizacji planu komisji. Punkt pierwszy. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach. Poprosiłbym Panią Naczelnik o króciutkie wprowadzenie do materiału. Bardzo proszę.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, ja postaram się krótko. Myślę, że w materiale tutaj było to opisane na tyle jasno, że Państwo wiecie, o co chodzi. Zresztą to się powtarza co roku, to sprawozdanie. Jeżeli wejdą zmiany w prawie oświatowym, to być może już nie będziemy tutaj mieć tych, obliczać tych średnich wynagrodzeń, czy uzyskaliśmy pewien poziom, czy nie, ale na ten moment, Szanowni Państwo, ustawodawca, czyli ustawa Karta Nauczyciela, artykuł 30, sławetny, wszyscy mówią o tym artykule, artykuł 30, artykuł 30a, mówią o tym, że my jako organ prowadzący musimy te średnie wynagrodzenia sprawdzać, czy nauczyciele uzyskali odpowiedni poziom. I myślę, że najlepiej obrazuje to ten wzór sprawozdania, taka tabelka, którą Państwo otrzymaliście od nas. Tutaj jest nic innego jak taka czysta matematyka. Mamy stopnie awansu zawodowego, wskaźniki określone w artykule 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. To są wskaźniki procentowe dla poszczególnych stopni awansu zawodowego i tak zwana kwota bazowa, która jest określana w artykule 9 ustawy budżetowej akurat z 2021 roku. Ta kwota bazowa na ten rok to jest 3537,80. Ona się nie zmieniła przez cały rok w związku z tym, że nie było podwyżek dla nauczycieli i przez cały rok była ta kwota taka sama. Te wskaźniki określone w artykule 30 ust. 3 Karty Nauczyciela to jest nic innego jak to, co jest wpisane, czyli procentowo 100% wynagrodzenia nauczyciela stażysty. To jest właśnie ta kwota bazowa 3537,80 w 2021 roku, a potem analogicznie zwiększa się to w zależności od stopnia awansu zawodowego. I później, Szanowni Państwo, mamy średnioroczną liczbę etatów. Oczywiście te dane średnioroczne liczby etatów to wprowadzają Panie Księgowe z poszczególnych placówek, ze szkół, z przedszkoli, więc my jak gdyby jako organ tylko dostajemy te dane zbiorcze. No i jest to iloczyn, czyli mnożymy tą kwotę bazową razy tą średnioroczną liczbę etatów i wychodzi suma, którą powinni nasi nauczyciele w naszej gminie uzyskać, a tabelka obok, czyli widzę numer 9 kolumna, to jest ta suma, którą nasi nauczyciele w tym roku wypracowali. I ostatnia kolumna, kolumna numer 10 pokazuje Państwu, czy jesteśmy na plusie, czyli wypracowaliśmy i mamy jakąś nadwyżkę, czy też nie. Gdyby był tam minus, to podobnie jak w zeszłym roku musielibyśmy wypłacić dodatki uzupełniające. W tym roku takiej sytuacji nie ma, więc nasi nauczyciele tutaj te średnie wynagrodzenia, wysokości średnich wypracowali. Także tyle z mojej strony. Mogę jeszcze dodać tutaj, wyprzedzając pewnie pytanie, dlaczego na przykład w zeszłym roku dopłacaliśmy, a w tym roku nie. No wiązało się to też z tym, że w zeszłym roku ta pandemia była bardzo zaawansowana. Mieliśmy bardzo dużo przestojów w szkołach, był ten całkowity lockdown. Ten rok był o tyle łaskawszy, że mimo tej dużej ilości zachorowań, bo wiemy, ta piąta fala gdzieś tam mamy dosyć wysokie te liczby, jeżeli jeżeli chodzi o zachorowania, ale nie zablokowała pracy ani przedszkoli, ani szkół, tak całkowicie w 100%, i nauczyciele spokojnie mogą te swoje godziny wypracowywać. Oczywiście było też dużo dzwoń lekarskich, co było spowodowane pandemią, natomiast no, dzięki Bogu nasi nauczyciele z naszych szkół i przedszkoli wypracowali te średnie, więc tutaj tych wydatków uzupełniających w tym roku wypłacać nie będziemy. Dziękuję teraz moi strony.
Bardzo dziękuję. Kto z Państwa radnych ma pytania do tego materiału? Nie widzę. Ja się bardzo cieszę, że nie musimy wypłacać środków. To też jest efektem właściwej polityki, jeżeli chodzi o politykę kadrową, dlatego że pani naczelnik i pewnie nauczyciele wiedzą, że nie da się wypracować średnich, jeżeli nie ma nadgodzin. I to jest to, że polityka taka, żeby nauczyciele mogli mieć nadgodziny, powoduje, że te średnie osiągają. Także bardzo dziękuję. Ja szczerze mówiąc jestem zwolennikiem, żeby te średnie zostały z punktu widzenia polityki właśnie oświatowej, która jest prowadzona w gminie lat temu, 15, polityka była zupełnie inna, żeby nauczyciele mieli tylko i wyłącznie etat.
Ja myślę, panie przewodniczący, że tutaj jest duże prawdopodobieństwo, że nic się nie zmieni i jak to się mówi, oby tak zostało.
Zobaczymy, ale ja gratuluję, że nie wiem, czy to nie pierwszy raz w historii mamy taką sytuację, że nie musieliśmy dopłacać do tych średnich, które mamy jako nauczyciele osiągać. I to jest
ja myślę, panie przewodniczący, jeżeli mogę, to jeszcze ten 2020, kiedy też byłam naczelnikiem, był takim rokiem, kiedy też nie dopłacaliśmy, także mamy rok niedopłacania, potem była pandemia i musieliśmy dopłacić i teraz nie dopłacamy, oby faktycznie te średnie były wypracowane tak, żeby te nadgodziny nauczyciele mieli.
Tak. Bardzo dziękuję. Proszę pani radna Beata Marcinkowska. Proszę troszkę głośniej, bo słabo słychać.
Właśnie, nie wiem. A teraz?
Teraz troszkę lepiej.
Troszkę lepiej, ale obawiam się, że
to
nie będzie.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, czy ja dobrze rozumiem, czyli dzięki temu, że nie wiem, zatrudniamy mniej nauczycieli w poszczególnych placówkach i obsadzamy, nie dajemy te dodatkowe godziny nauczycielom, którzy już pracują, to oni wyrabiają tą średnią? Czy to tak działa?
Pani naczelnik, proszę.
To znaczy, ja myślę, że to nie do końca chodzi o to, żeby zatrudniać mniej nauczycieli. Tylko myślę, że to jest to, co powiedział pan przewodniczący, że dzięki temu, że nauczyciele nie dość, że mają pełen etat, to jeszcze dodatkowo mogą wypracowywać nadgodziny, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te średnie zostaną wypracowane. I bo to nawet widać, jeżeli chodzi o te kwoty, które osiągamy, łatwiej jest wypracować na przykład nauczycielowi dyplomowanemu tą średnią, niż na przykład nauczycielowi stażyście. To widać po tych nadpłatach, jak gdyby tych tak zwanych górkach, które mamy. Ale generalnie, jeżeli chodzi o politykę, bardziej opłaca nam się zatrudnić nauczyciela z godzinami ponad wymiarą.
Dziękuję. Nie ma więcej pytań? Przejdziemy do punktu drugiego. Momencik, muszę sobie przewinąć. Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii skierowane do uczniów szkół podstawowych. Pani naczelnik albo pani kierownik, tak bardzo króciutko tylko słowem wprowadzenia do tego tematu.
Ja pani przewodniczący, jeżeli mogę, to pani kierownik. Pani Boże, zastępcy mojej naczelnika przekażę
informację. Dobrze. Serdecznie, więc tak, jeżeli chodzi oczywiście o te działania informacyjne i edukacyjne, one wynikają z dwóch podstawowych ustaw, czyli z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Natomiast problemy związane z narkomanią oczywiście regulowane są ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. I jeżeli chodzi o nasze podmioty, które realizują te działania, to jest oczywiście nasz wydział, czyli Wydział Edukacji i Polityki Społecznej. Są to placówki wsparcia dziennego oraz placówki oświatowe. Z takich istotniejszych działań podejmowanych w zeszłym roku przez Wydział, to jest na pewno realizacja programów profilaktycznych w dwóch świetlicach i to jest w świetlicy Skrzat i świetlica Szerszenie. Tutaj te świetlice działają w szkole podstawowej numer 3 i w szkole podstawowej numer 7. Na pewno do takich działań należała realizacja programu profilaktycznego Debata. Jest to program, który jest rekomendowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. I generalnie ten program jest skierowany dla uczniów klas 5 i 6. Oprócz tego kupujemy jako wydział różnego rodzaju materiały profilaktyczno-edukacyjne. Bierzemy udział w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, to jest kampania ogólnopolska. Ponadto w zeszłym roku szkoła podstawowa numer 7 realizowała program, a w sumie można nawet powiedzieć taką akcję pod tytułem, to było drugie szkolne spotkanie z profilaktyką i my tutaj też wsparliśmy tą akcję kupując dla wszystkich uczestników kalendarzyki z numerami pomocowymi i oprócz tego fundowaliśmy również nagrody dla dzieci, które brały udział w quizie profilaktycznym. Oczywiście w ramach tych działań profilaktycznych organizowana była w zeszłym roku akcja Lato, co prawda nie w takim wymiarze, tutaj mówię pod kątem nieobozowej akcji Lato, natomiast też staraliśmy się tutaj, żeby te działania były realizowane, żeby dzieci miały zapewniony czas wolny podczas wakacji i w związku z tym na przykład na rynku w zeszłym roku był wystawiony tak zwany namyt profilaktyczny i tutaj, że tak powiem, środki z naszego wydziału były przekazane na MOSiR i to MOSiR był odpowiedzialny, że tak powiem, za realizację tego działania. Oprócz tego były również spektakle teatralne o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym. Poza tym, tak jak wspomniałam, na pewno ośrodki wsparcia dziennego realizujemy działania związane z profilaktyką alkoholową i przeciwdziałaniem narkomanii i tutaj głównie to jest ośrodek wspierania dziecka i rodziny w Będzinie, filia u nas w Czelagi i nasza planeta Saturn działająca przy MOWS-ie i tutaj też jest szereg działań, które były podejmowane w zeszłym roku. I tak jak wspomniałam wcześniej, oczywiście placówki oświatowe, które realizują działania z zakresu profilaktyki, realizowane są różnego rodzaju programy, prelekcje, warsztaty, więc no, dzieci na pewno mają szeroki wachlarz tutaj różnego rodzaju możliwości i udziału w tego typu działaniach. To ja ze swojej strony tyle.
Bardzo dziękuję. Przystępujemy do dyskusji. Prosiłbym Państwa o zabieranie głosu, zadawanie pytań. Bardzo proszę. Nie widzę chętnych. Jeżeli ja mogę, to dopytam. Poprosiłbym, jak nie teraz, to ewentualnie bym poprosił o uzupełnienie materiału. Chodzi mi głównie o skalę odbiorców. Tak, bo piszemy powiedzmy w tych grupach Skrzaty i Szerszenie, że zrealizowano 202 godziny 303, tylko ja bym chciał się dowiedzieć, jaka grupa dzieciaków w tym uczestniczy, bo to dla nas jest bardzo istotne, jak szeroki, powiedzmy, jakie szerokie działania my podejmujemy. Chciałem spytać, tylko sobie znajdę, momencik. Mamy ośrodek wspierania dziecka i rodziny w Będzinie. Proszę mi powiedzieć, czy my ze swojej strony, jeżeli chodzi o budżet gminy, czy wspieramy to działanie, a jeżeli wspieramy, to w jakim zakresie?
Tutaj panie przewodniczący, tak, jeżeli najpierw się odniosę może do tej kwestii tych świetlic profilaktycznych, więc tutaj jest wpisana łączna liczba uczniów, którzy brali udział w zajęciach, bo to jest 47 uczniów.
Aha, to przepraszam, nie zauważyłem tego, ileś godzin mi się rzuciło.
Nic się nie stało. Natomiast jeżeli chodzi o ośrodek wspierania dziecka i rodziny filia w Czeladzi, to oczywiście jak najbardziej ten ośrodek jest wspierany tutaj przez miasto. Natomiast myślę, że tutaj, bo widzę, że jest pani dyrektor z MOPS-u zalogowana i tutaj tak naprawdę MOPS współpracuje z ośrodkiem, więc jeżeli pani dyrektor by miała coś tutaj do dodania, to oczywiście bardzo proszę.
To bardzo proszę panią dyrektor. nie mamy odpowiedzi, to pani kierownik...
Ale jestem, przepraszam,
tak,
jestem,
bo nie miałam sobie...
Tak. Jeśli chodzi o tą placówkę, to zatrudnione w niej osoby w 100% finansowane są przez powiat będziński, przez PCPR. My zapewniamy dzieciom wyżywienie. Tych dzieci jest 25 codziennie, od poniedziałku do piątku. W okresie wakacji zapewniamy...
Ja przepraszam, pani dyrektor, żebym dobrze rozumiał. Rozumiem, że mówimy o planecie Saturn.
Nie, mówię o placówce wsparcia dziennego, o tę, o której pan przewodniczący pytał.
Dobrze.
O tej, która znajduje się na ulicy 11 listopada. Mhm. Tam dzieciaki mają 3 pomieszczenia. Są 2 panie zatrudnione przez PCPR w Będzinie. I on im za to płaci, a my mamy na działania profilaktyczne i na wyżywienie tych dzieci codziennie przekazywane środki finansowe są właśnie z funduszu alkoholowego poprzez Wydział Polityki Społecznej. Wszystkie działania typu wyjazdy dzieci do kina, one były zaplanowane. Teraz kwoty nie powiem, bo nie wiedziałam, że będzie taka potrzeba, ale wszystkie wyjazdy, całe wakacje, ferie zimowe są finansowane z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej właśnie z tych środków finansowych. A jeśli chodzi o planetę Saturn, to całość zadania finansowego była oprócz wkładu własnego. Całość zadania to jest 1 300 000 przez 2 lata z funduszy europejskich, bo wszystkie działania były pokrywane, za wyjątkiem jednego etatu, który był wkładem własnym, bo tam są 2 osoby zatrudnione. W tej chwili z liczby miejsc 25, bo musimy utrzymać, bo projekt trwał unijny, finansowany ze środków unijnych do końca ubiegłego roku. W tej chwili placówka działa nadal i tam macie Państwo, co będziemy mieć w tym roku na same ferie i my umieszczamy wszystkie informacje też na naszym ośrodkowym Facebooku. Tym razem mamy 15 dzieci, bo też płacimy im za wyżywienie oraz wynagrodzenie dla wychowawcy. I wszystkie materiały, które są potrzebne, czy wyjścia do kina, do teatru, to jest planowane i to jest też finansowane ze środków alkoholowych.
Dziękuję. Jeszcze pani dyrektor, ja bym chciał, żeby mi pani przedstawiła skalę, bo mówiła pani o kwocie ponad 1 000 000 zł i to są środki unijne, tak?
Tak, 1 300 000.
A jakie środki myśmy dołożyli do tego projektu?
28 000, jeśli się nie mylę, zaraz sobie zobaczę.
Nie, ja chcę ogólnie wiedzieć, jaka jest skala, jeżeli chodzi o to, co my uzyskujemy, a co dokładamy. Jeżeli to jest, bo to nie jest duża różnica, czy to będzie 25, 28, chodzi o to, jak dużo środków zewnętrznych pozyskaliśmy i o to głównie mi chodzi.
No to 1 300 000.
Dobrze, to dziękuję w takim razie. Ja nie mam więcej pytań. Jeżeli Państwo macie jakieś pytanie, może się nasunęło, proszę. Pani Radna Małgorzata Chojnacka, proszę.
Dużo tu widziałam jest.
Jakby pani Chojnacka troszeczkę głośniej mówiła. Troszeczkę.
Tak. Wszystkie te działania są bardzo bogate, bardzo różnorodne w różnych tych właśnie placówkach. Ja mam takie pytanie, no i koszty też są spore. Znaczy nie mam nic do kosztów oczywiście nic. Tylko mam takie pytanie, bo te działania, no widzę, że w każdym roku są prowadzone i takie mam pytanie, czy można efekty tego działania jakoś porównać na przykład do poprzedniego roku, czy do 2-3 lat, jakie efekty przynoszą właśnie te działania. To znaczy, no nie wiem, jest mniejsze zainteresowanie alkoholem młodzieży czy narkotykami, czy po prostu rozumiem też, że te dzieci, które mają te trudne sytuacje w domu, to mają też opiekę, prawda? No czy jest to jakoś mierzalne efekty tego działania? Czy można to jakoś porównać do poprzedniego roku? O.
Ja tutaj mogę pani radna odpowiedzieć w ten sposób, jeżeli chodzi faktycznie o mierzalność tych efektów, no to prawda jest taka, że no nie mamy takich danych, natomiast jedynym, że tak powiem, jakimś punktem odniesienia odniesienia co do realizacji tego typu działań. Może być to, że na przykład realizując nieobozową akcję letnią bądź harcerską akcję zima, jest bardzo duże zainteresowanie. Jest to oczywiście forma zabezpieczenia czasu wolnego dzieciom, więc to nie są stricte takie działania dotyczące takiej, powiedzmy, przeciwdziałania alkoholizmowi, bo wiadomo, są one skierowane do dzieci szczególnie w klasach młodszych szkół podstawowych. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię zainteresowania, to jest ona duża. Natomiast biorąc pod uwagę skalę, ale to już mówię tutaj odnośnie całego, można powiedzieć, kraju, no to oczywiście, że niestety, ale ta tendencja spożywania jak i alkoholu, tak i no niestety narkotyków jest coraz większa, dlatego te nasze działania za każdym razem i w każdym roku są realizowane w miarę, oczywiście w ramach budżetu naszego i możliwości budżetowych, w ramach, że tak powiem, tutaj tego, co możemy zrobić, no jak na największą skalę.
Ja jeszcze pani radna dodam, że my tutaj też jako wydział wychodzimy naprzeciw potrzebom, które zgłaszają nam szkoły, przedszkola, wiadomo, przedszkola w mniejszym stopniu, ale szkoły głównie, tam pedagog ma taki bezpośredni kontakt właśnie z dzieckiem, z młodym człowiekiem i myślę, że każdy pedagog prowadzi swoje statystyki, ponieważ często są to też dane wrażliwe, tutaj coraz bardziej RODO zaczyna wchodzić w tą sferę życia naszego, gdzie nie wolno ujawniać pewnych informacji. My jak gdyby, ponieważ jesteśmy tutaj jako wydział w ciągłym kontakcie z tymi pedagogami, na zgłaszane problemy i potrzeby reagujemy. No i stąd też nasz gminny program, który modyfikujemy co roku, właśnie wychodząc naprzeciw potrzebom. Natomiast takich twardych, statystycznych danych nie prowadzimy i nie mamy. Dziękuję.
Dziękuję. Ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Ja tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że ta sfera jest bardzo trudno mierzalna. Bardzo trudno. Dlatego, że nieraz o tych działaniach i ich skutkach możemy mówić za parę lat. I nie jest to od razu dziś, za rok, że poprowadzimy zajęcia i za rok już mamy skutek. Także jest to taka bardzo trudna nawet dziedzina, jeżeli chodzi o pomiary. To dziękuję Państwu, jak nie macie pytań. Przechodzimy do punktu kolejnego, czyli mamy ferie w mieście 2022, plany, harmonogram imprez. Bardzo króciutko poproszę o wprowadzenie.
Więc tak, jeżeli chodzi o plany i harmonogram działań podczas ferii w tym roku, to właśnie jesteśmy przed rozpoczęciem harcerskiej akcji Zima, która w tym roku, zresztą tak jak zawsze to ma miejsce, będzie trwała przez cały okres ferii zimowych, czyli od 14 do 25 lutego. Będą to dwa turnusy po 5 dni. Jeżeli chodzi o ilość uczestników, to na każdym turnusie maksymalnie będzie 105 osób. W przeliczeniu na 7 wychowawców. Zajęcia będą realizowane w godzinach od 9 do 15.30. Dzieci podczas tej akcji mają zapewnione różnego rodzaju atrakcje, bo będą tutaj i galeria zwierzęca, i zajęcia teatralne, i warsztaty, i oczywiście zajęcia pod kątem harcerstwa, bo tutaj ta akcja jest oczywiście współorganizowana z Harcerskim Kręgiem Seniorów. I to jest jakby jeden rodzaj zajęć i zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci podczas tych ferii. Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, czyli właśnie Planeta Saturn, również będzie organizowała podczas ferii zajęcia dla dzieci, które należą do tej placówki. Będą to zajęcia sportowe, animacje, wyjścia integracyjno-edukacyjne. I tutaj też Państwo macie cały harmonogram, że tak powiem, rozpisany, będzie realizowany w tej placówce. Ponadto również będzie realizacja ferii w ośrodku wspierania dziecka i rodziny. I tutaj też jest szczegółowo rozpisane, co w którym dniu będzie organizowane. I to są oczywiście też zajęcia dla dzieci, które do tego ośrodka należą. Jeżeli chodzi o Ośrodek Sportu i Rekreacji, to jest również współorganizatorem harcerskiej akcji Zima. I ponadto z środków pozyskanych od nas z wydziału MOSWiR będzie organizował naukę jazdy na łyżwach na lodowisku przy szkole numer 7. I tutaj też są konkretne dni wpisane, w jakie dni ta nauka będzie się odbywać. I Miejska Biblioteka Publiczna będzie organizowała warsztaty plastyczno-literackie. Natomiast Kopalnia Kultury też, nie można powiedzieć, tak jak co roku, będą bezpłatne seanse filmowe dla dzieci od poniedziałku do piątku.
Dziękuję. Przystępujemy do dyskusji i zadawania pytań. Bardzo proszę. Proszę, pani radna Beata Marcinkowska.
A proszę powiedzieć, bo absolutnie zauważyłam, że nie ma żadnych ograniczeń w ilości tegorocznych, ilości dzieci, które będą brały udział w tym roku w tej harcerskiej akcji zimowej, prawda? No tam po 15 osób na grupę wychodzi, czyli to jest prawie zwykle, tak? Czy pandemia jakoś to ograniczyła?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o ilość dzieci na turnusie, to jest 105 dzieci maksymalnie, po 15 dzieci w każdej grupie, w każdej drużynie. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o pandemię, to tak naprawdę te zajęcia będą w szkole numer 2, więc każda z tych grup będzie w oddzielnej sali, czyli spełniamy wszystkie wymogi związane z aktualną sytuacją.
Ja jeszcze pozwolę pani radna dodać taką sytuację zaskakującą, która nas zaskakuje tutaj. Zazwyczaj to zainteresowanie było bardzo duże, a myślę, że tak analizujemy, że w związku z pandemią były momenty, że tych kart zostało, tak? Że przy pierwszym jak gdyby rozdaniu nie wszystkie karty na turnusy się rozeszły. No i wiadomo, uruchamiamy zawsze dodatkową promocję i te karty docierają do najbardziej potrzebujących, ale mimo wszystko jednak ta pandemia gdzieś budzi w ludziach taka sytuacja, że ludzie się boją i nie do końca chcą korzystać ze wszystkiego, tak jak to było do tej pory. Także myślę, że duża praca przed nami, żeby wspomnieć ludzi o tym, że no, musimy żyć po prostu i życie toczy się dalej. I no, miejmy nadzieję, że pandemia wkrótce będzie za nami.
Dziękuję.
I wychodzi na to, że będziemy musieli taką większą uwagę zwrócić właśnie na tą profilaktykę, na to przyciągnięcie dzieci, rodziców do naszych jednostek, do życia kulturalnego i do tego życia sportowego, prawda? Że ja myślę, że miała jakieś główne skutki.
Ja myślę, pani radna, że nieraz rozmawiałyśmy na ten temat i mamy, że tak powiem, wspólne zdanie, no, że jednak pandemia zrobiła swoje, tak? My w jednostkach mamy pracowników, mamy ludzi, którzy naprawdę się starają. To widać, że każdy chciałby wrócić do tej normalności, ale powiem tak, jeżeli chodzi o uczestników, ludzie się boją i to jest zrozumiałe. Przez 2 lata takiego strachu, myślę, że kolejne lata to będzie nasza praca, żeby ludzi przekonać, że faktycznie warto, myślę, dotyczy całokształtu, tak? We wszystkich miastach jest to samo, że ludzie chcą coraz bardziej wychodzić do ludzi innych, natomiast jeszcze gdzieś ten strach jest napędzany tymi informacjami o tej piątej fali, która faktycznie się dzieje. No i tak myślę, po prostu musimy powoli nauczyć się przechodzić do porządku dziennego, że ten COVID z nami będzie. Będzie w przyszłości, ale również przekonać ludzi, że to niebezpieczeństwo, dokładamy wszelkich starań, żeby zażegnać to niebezpieczeństwo i no, żeby ludzie po prostu chcieli z nami być i uczestniczyć w tym, co proponujemy.
A mogę tak jeszcze przy okazji spytać, jak sytuacja kwarantannowa w naszych szkołach i przedszkolach?
Pani radna, ja proponuję to pytanie zostawić na sprawy różne na końcu, żebyśmy nie odbiegali od tematu, bo jak każdy zacznie zadawać inne pytania w temacie ferii, no to się rozmyjemy. Więc bardzo proszę, bo później też jak jest pisany protokół, no to on też powinien być pisany tematycznie, a nie, że mówimy o wszystkich, więc zostawiamy to pytanie na koniec. Kto z Państwa ma jeszcze pytanie? Nie widzę. Ja chciałem spytać pana dyrektora, czy w okresie ferii hala będzie stała w godzinach dopołudniowych pusta, czy bo tam nie widziałem tej propozycji, żeby dzieci mogły przyjść i zwykle organizowaliśmy oprócz zeszłego roku oczywiście, bo zeszły rok był takim lockdownem całkowitym. Organizowaliśmy jakieś turnieje dla dzieciaków, które nie wyjeżdżają. Mówię o tej części sportowej, bo główna propozycja ze strony Mosiru polega na jakby nauce jazdy na łyżwach i to jest bardzo dobre, ale myślę o hali naszej Mosiru, czy ona będzie stała pusta, czy może jeszcze nad czym się zastanowimy i będzie jakaś propozycja dla dzieciaków.
Dzień dobry. Odpowiadając na to pytanie, powiem tak, jeżeli chodzi o pierwszy tydzień ferii, mamy
nie słyszymy.
Potrzebowanie od jednego z naszych szlaków.
Przepraszam pana dyrektorze, ale nie słyszeliśmy przez chwilę, więc prosiłbym o powtórzenie.
Dobrze. Teraz lepiej?
Teraz tak.
Dobrze, więc jeżeli chodzi o ferie, to pierwszy tydzień ferii mamy tutaj rezerwację ze strony jednego z naszych czelackich stowarzyszeń, jeżeli chodzi o zajęcia sportowe, które też jest otwarte oczywiście na udział innych dzieciaków z naszego miasta, natomiast jeżeli chodzi o drugi tydzień, na teraz nie ma rezerwacji obiektu przez nikogo, więc no jesteśmy otwarci na jakieś propozycje, jeżeli takie by były. Jeżeli będzie taka potrzeba, to nasz obiekt jest oczywiście do dyspozycji.
Tak, tylko panie dyrektorze, jak nie będzie tej informacji jakby w ofercie Mosiru dla dzieciaków i dla mieszkańców, no to oni nie przyjdą, bo nie będą wiedzieli, że będą mogli przyjść. Zwykle to było tak, że były dni na dyscyplinę. W jednym dniu przychodziły dzieci, grały na przykład w tenisa stołowego, w innym dniu przyszli i grali w siatkówkę, w innym w koszykówkę, a może piłka nożna. I wtedy dzieci widzą, że jest taka dyscyplina, oni sobie przychodzili. Była osoba prowadząca i im proponował, nie wiem, ileś tam drużyn, gramy turniej. To można zorganizować w różny sposób. Nie głównie chodzi o to, że mamy jeszcze parę dni, mamy lekcje z dziećmi i możemy im te informacje przekazać, bo ta część sportowa, ja bym powiedział tutaj, najbardziej rozbudowana jest część profilaktyczna, kulturalna, a najmniej niesportowa. A mamy obiekt, który mógłby służyć, no jeżeli mamy wynajęte przez stowarzyszenie, to okej, ale drugi tydzień ja uważam, że powinniśmy zaproponować uczniom, że mogą przyjść i mogą sobie pograć, bo to głównie o to chodzi, jak nie wyjeżdżają.
Myślę, że za pomocą naszych mediów społecznościowych damy taką informację, że obiekt jest dostępny w godzinach dopołudniowych. Jeżeli będą grupy osób, które się do nas zgłoszą, to mamy tutaj na miejscu też trenerów piłkarskich, czy też innych dyscyplin sportowych. Spróbujemy odpowiedzieć na to zapotrzebowanie, jeżeli ono będzie oczywiście.
Ale to w jaki sposób przekazać, bo ja mam uczniów w szkole, którzy mogą mi przekazać informację, jak ją przekazać i żeby ci, którzy nie wyjeżdżali, żeby mogli sobie przyjść na przykład na obiekt. Jaką informację?
Tak jak mówię, no jutro w takim razie przedyskutujemy to z moimi pracownikami z działu organizacji imprez i albo podamy informacje na naszej stronie internetowej, na naszym Facebooku, w mediach społecznościowych też możemy do pana przewodniczącego, czy też do innych nauczycieli z innych szkół, którzy zajmują się wychowaniem fizycznym, przekazać taką informację, jeżeli tutaj będzie to ona zwrotna, że drugi tydzień ferii oczywiście obiekt jest dostępny, jeżeli są grupy uczniów, które chciałyby skorzystać, nie wiem, pograć w piłkę, w siatkówkę, w badmintona, w koszykówkę w godzinach dopołudniowych, bo po południu mamy znowu zajęcia przez stowarzyszenie, odbywają się treningi, no to jak najbardziej będziemy ich tutaj zapraszać.
Dobrze, to ja bym poprosił o przemyślenie i ewentualnie przekazanie informacji. Wtedy przekażemy uczniom i na pewno z tego skorzystają.
Jasne.
Dziękuję bardzo. Jakie państwo jeszcze macie pytania?
Dziękuję.
Dziękuję. Nie mam pytań, a więcej też nie mam pytań, no oferta jest bogata. Cieszę się, że wróciła akcja harcerska, że tych dzieci jest tak dużo. To zobaczymy, jak to wyjdzie, ale mam nadzieję, że dużo osób z tego skorzysta. Jeżeli nie ma pytań, to przejdziemy do punktu kolejnego, opiniowanie materiałów sesyjnych. Ja zwrócę państwu uwagę, ale zadam też pytanie pani naczelnik, czy na sesję, która będzie 28 lutego, czy jest jakaś planowana uchwała, którą będziemy musieli opiniować, bo gdyby miała być taka uchwała, to ja pozwolę sobie zwołać jeszcze bardzo krótko komisję do zaopiniowania takiej uchwały, jeżeli ona będzie, ta uchwała, przed sesją, żebyśmy mogli tylko ją zaopiniować. Czy Państwo planujecie z Wydziału jakąś uchwałę na sesję lutową?
Panie Przewodniczący, nie. My mamy tylko po stronie polityki społecznej, będziemy mieli uchwałę ze żłobka, ale to już przy Pani Przewodniczącej wcisło. Natomiast tu, jeżeli chodzi o Komisję Edukacji, na 100% nie.
Nie będzie. No to najprawdopodobniej nie będzie już komisji przed sesją. Także nie będziemy opiniować. Punkt następny. Sprawy różne. Pytanie już zostało zadane, więc poprosiłbym Panią Naczelnik o odpowiedź.
Więc tak, sytuacja pandemiczna w szkołach. Szanowni Państwo, ja tutaj pozwalam sobie prowadzić takie statystyki. Jak Państwo zapewne wiecie, no coś, co jest, że tak powiem, trudne organizacyjnie zarówno dla Wydziału, jak i dla naszych dyrektorów, ale bardzo, bardzo ważne dla Pana Burmistrza i tutaj Pani Burmistrz Beaty Zawiła, to raporty, które codziennie dostajemy od naszych jednostek i od naszych szkół, przedszkoli. Mamy na bieżąco podgląd, jak wygląda sytuacja w szkołach i przedszkolach. No i oczywiście coś, co narzucono na nas rozporządzeniem o bezpiecznych, higienicznych warunkach pracy, mianowicie po pozytywnej opinii sanepidu w porozumieniu z organem. My jako organ, właściwie Pan Burmistrz tutaj, wydaje zgodę na nauczanie zdalne. I mam taką statystykę, sobie przygotowuję na każde nasze spotkanie, więc patrząc od 10 stycznia, czyli od momentu, kiedy uczniowie wrócili z pracy zdalnej do dzisiaj, to jest do 7 lutego, oczywiście w międzyczasie mamy zmiany, bo klasy 5 do 8 wróciły znowu na nauczanie zdalne, na wniosek dyrektorów, bo to jest bardzo ważne, że to musi być na wniosek dyrektora. Pan burmistrz tutaj wydał łącznie 21 zgód na zdalne prowadzenie zajęć. Mówię o zgodach, to znaczy, że na przykład jedna zgoda może dotyczyć kilku klas. I w takim wielkim podsumowaniu to jest WSP1 do tej pory było to 5 zgód, WSP2 4, WSP3 3, WSP4 3, WSP5 4 i WSP7 2 takie zgody. Także my za każdym razem wydajemy zgody, natomiast to, proszę Państwa, się zmienia w zależności od tego, kiedy był kontakt z osobą pozytywną, bo wiemy dobrze, że kwarantanna jest tylko wtedy, kiedy dzieci miały bezpośredni kontakt z osobą zarażoną COVID-19. Czasami ten kontakt był na przykład podmielony weekendem, więc wtedy ta kwarantanna dla dzieci jest krótsza. Oczywiście wiemy o tym, że dzieci, które były zaszczepione z tej kwarantanny, są zwolnione. Są szkoły, gdzie my zgód nie wyrażamy, dlatego że stosujemy tak zwane nauczanie hybrydowe, czyli dyrektorzy tam, gdzie są dzieci szczepione, zapewniają tą naukę jak gdyby dzieciom szczepionym ze szkoły, albo też, która jest na kwarantannie, czyli przymusowo zamknięta w domu, ma możliwość uczenia się zdalnie. Także to jest przeplatane, natomiast no, ta intensywność była bardzo, bardzo duża. Był taki moment przed wprowadzeniem zdalnego nauczania, że dyrektorzy zgłaszali sytuację, że już prawie połowa szkoły jest na przykład na kwarantannie. No i za chwilę są też problemy kadrowe, bo umówmy się, na nauczyciele też chorują. Też ta sytuacja zdrowotna wśród naszej kadry pedagogicznej była naprawdę w pewnym momencie tragiczna. Ale weszli nauczanie zdalne i tymi zasobami ludzkimi, którymi dysponowali dyrektorzy, poradziliśmy sobie. Także naprawdę ja tutaj chylę czoła przed pracą dyrektorów naszych placówek oświatowych, dlatego że no, to jest naprawdę trudny czas, gdzie faktycznie oprócz tego, że chorujemy, to jeszcze tam te ustawowe dni, gdy mamy kwarantannę, no, jeżeli ktoś ma powrotny wynik, to jest izolacja, no więc to się wszystko ze sobą wiąże, a uwzględniamy bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. Dzieci i młodzieży. Także powoli sobie z tym radzimy, tak jak mówię, troszkę uratowało to finalne nauczanie. No i są sytuacje, że bardzo dużo klas, których nie będą, teoretycznie powinny być w szkołach, też obejmuje to zdalne nauczanie, więc praktycznie były sytuacje, że były po 2-3 klasy w szkole na nauczaniu tym stacjonarnym. Także tyle.
Dziękuję. Czy są jeszcze pytania w sprawach różnych? Nie mam. Ja zanim się rozłączę, to jeszcze chciałem spytać pani z biura rady, czy na tym samym kanale będzie komisja statutowo-regulaminowa, bo i czy mogę zostawić to łącze, czy muszę się rozłączyć?
Tak, panie przewodniczący, w tym samym pokoju będzie można
dobrze,
zostawić.
Dobrze, w tym samym. Dziękuję. Jeżeli nie mamy więcej pytań, zamykam posiedzenie dzisiejszej komisji edukacji, kultury i sportu i bardzo się. A przepraszam. Widzę jeszcze pana Panka, który podnosi rękę. Proszę, panie Panek.
Tak, słychać mnie?
Tak, słychać, proszę.
Halo?
Słyszymy.
Panie przewodniczący, chciałbym takie hasło rzucić, taki temat. Edukacja, a Kresy Wschodnie. Czy ten temat by można było, że tak powiem, zaadoptować w szkołach edukacji szeroko rozumianych Kresów Wschodnich. Tak samo o edukacja nauczycieli pod tym względem, w tym temacie. Co państwo sądzicie na ten temat? Pani dyrektor, proszę o wypowiedź.
Panie Panek, ja bym zaproponował inną formę. Jeżeli pan chce taki temat poruszyć, to proszę się zastanowić, wziąć plan pracy komisji, bo my nie możemy dyskutować w ten sposób, że pan rzuci hasło i my wszyscy jesteśmy przygotowani z Kresów Wschodnich. I wszyscy wiemy, co mamy mówić, bo jesteśmy przygotowani. Więc jeżeli chce pan taki temat zaproponować na naszej komisji, to proszę przeanalizować sobie plan pracy Komisji Edukacji w tym roku kalendarzowym. Na kolejnym spotkaniu naszej komisji zaproponować, w którym miesiącu mogłoby się to odbyć, ewentualnie jakie zmiany by pan proponował. I o tym podyskutujemy na kolejnej komisji, dlatego że żebyśmy mogli ruszyć jakiś temat, to ten temat powinien być przygotowany przez Wydział Edukacji, gdzie my się zapoznamy z tym materiałem, który zostanie przygotowany przez Wydział i możemy rozpocząć na bazie tego materiału, możemy rozpocząć dyskusję, bo samo hasło, wie pan, to nie wiem, o co panu w ogóle chodzi, bo też pan musi zaproponować temat, jeżeli chodzi o Kresy Wschodnie. I teraz o co panu chodzi? O to, w jaki sposób jest prowadzona edukacja, czy jak wyglądają w ogóle Kresy, czy mówimy o geografii, historii. Ja nie wiem, o co panu chodzi. Dlatego pan, proszę to przeanalizować, przemyśleć. Może pan do mnie wcześniej maila wysłać z jakimiś propozycjami. Możemy rozmawiać, spotkać się też nawet telefonicznie albo online i przedyskutujemy temat. Jeżeli ten temat będzie, powiedzmy, na tyle ciekawy, też z panią naczelnik, z panią kierownik, ewentualnie z panią burmistrz będę rozmawiał, to wtedy ten temat wprowadzimy jako temat Komisji Edukacji. To proszę to przemyśleć i być ze mną w kontakcie. Może mi pan maila wysłać z propozycją, co bym pan chciał, powiedzmy, uzyskać od nas jako Urząd Miasta, który panu przygotuje Wydział Edukacji. I później ten temat w odpowiednim czasie możemy wprowadzić na posiedzenie komisji. Dobrze?
Okej, dobrze.
Bardzo dziękuję państwu. Jeżeli nie ma więcej pytań, to zamykam posiedzenie komisji.
Do widzenia.